Przeciętne wynagrodzenie brutto w maju wyniosło 4696 złotych 59 groszy, co oznacza, że rok do roku wzrosło o 7%, podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny, ale zatrudnienie rok do roku wzrosło o 3,7%. Jednak zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w kwietniu w ujęciu miesięcznym o ponad 2 tysiące etatów. To najsłabszy maj od 2009 roku, przez co dynamika roczna wyniosła jedynie 3,7%. Tymczasem analitycy spodziewali się wzrostu o 3,8% za sprawą korzystnego efektu bazy z maja z ubiegłego roku. Co się stało? Dlaczego zatrudnienie tak spadło? Czy będzie to jakiś dłuższy trend, czy tylko sytuacja wyjątkowa taka na chwilę? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś gościmy w firmie Kołaszewski. Dziś goście Izabela Kołaszewska, prezes Kołaszewski, Ewa Lewandowska, członek zarządu firmy Wireland, Andrzej Chmielecki, dyrektor inkubatora przedsiębiorczości, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o płacach i o zatrudnieniu, proszę Państwa, dziś o 17:00 wydarzenie Polska, Senegal. Będą Państwo oglądali?
Jesteśmy przygotowani.
Oczywiście.
Pani prezes Kołaszewska to w biało-czerwonych barwach i ze specjalną bransoletką na dłoni, to mówię słuchaczom, którzy nas nie widzą. A jaki będzie wynik?
Dobre dla nas.
Tak. Czyli
większość ludzi wypowiada się 2-0, więc myślę, że no każdy liczy na sukces naszej drużyny.
To pani Ewa Lewandowska.
Podstawiam 2-1.
Pani Kołaszewska.
Będzie dobrze, jak będzie 1-0.
Pan Andrzej Chmielecki i jeszcze raz pan Zbigniew Jarecki.
Będzie dobry wynik, to taki również uznał remis.
Remis, dobrze. A jak daleko nasi zajdą w tych mistrzostwach świata?
Minimum to wyjście z grupy, a potem zobaczymy, bo jeśli by nam się udało wyjść z pierwszego miejsca, trafiamy albo drugiego na Belgów chyba, albo na Anglików, także łatwo nie będzie. Belgowie pokazali, że dobrze grają.
Na razie chyba są najlepsi.
Ja się myślę, że te czasowe mecze pokazały, że już nie ma słabych. Także rzeczywiście
zaskakują.
No, wczoraj Anglikom się...
W ostatniej chwili się im udało.
No udało, mimo że byli lepsi, ale można powiedzieć, że w piłce jest się lepszym wtedy, kiedy się wygrywa. Ale myślę, że rzeczywiście, jeśli chodzi o polską drużynę, to najpierw wyjdźmy z grupy z dobrym rezultatem, a potem zobaczymy, co się będzie działo.
Tak, myślę, że wyjście z grupy to będzie już sukces, tak? A reszta to już loteria.
No to trzymamy kciuki i miejmy nadzieję, że z grupy wyjdziemy. Wyjdziemy, no pewnie, że wyjdziemy. A teraz wracamy do twardej gospodarki. Rośnie wynagrodzenie, ale spada zatrudnienie, choć analitycy spodziewali się wzrostu. Przypomnę, że przeciętne wynagrodzenie brutto w maju rok do roku wyniosło 4696 zł, 59 groszy, co oznacza, że wzrosło o 7%, a zatrudnienie rok do roku wzrosło o 3,7%, choć w stosunku do poprzedniego miesiąca to spadek o ponad 2 tysiące etatów. No i zatrzymajmy się właśnie na tym zatrudnieniu, bo z kimkolwiek nie rozmawiam, z przedsiębiorców, to wszędzie poszukiwani są pracownicy. Wszędzie jest mowa o tym, że sprowadzajmy jak najwięcej Ukraińców, Białorusinów z Bangladeszu, bo już w tej chwili ten rynek się także otwiera pracę. No i właśnie, co się stało? Dlaczego zatrudnienie spadło? Z tego, co Państwo widzicie.
Dodam, że w Żukowie 20 Nepalczyków jest zatrudniony w firmie. Ale wracając do tematu, ja myślę, że przeżywamy jeszcze cały czas odchodzenie na emerytury wyżu powojennego. Nie pamiętajmy o tym. I według mnie to jest ta główna przyczyna. Wyż powojenny, lata 50., 50 kilka, to był bardzo, bardzo boom, że tak powiem, jeśli chodzi o wzrost ilości mieszkańców, urodzeń i ci ludzie odchodzą na emeryturę. To jest... Część się przepracowała rok, dwa dłużej i ci, którzy tam już nabyli te prawa emerytalne 2-3 lata temu, też teraz dołączają do tej grupy. Zdrowie z reguły nie pozwala.
A ten wyż powojenny często jest rzeczywiście, ma pan rację, schorowany i chociaż chcieliby pracować, nie są nieraz po prostu w stanie. Rzeczywiście to jest ciekawe.
Ja myślę, że statystyka, bo tutaj mówimy o danych statystycznych, tak? Ona nie oddaje specyfiki miejsca. Jeżeli jesteśmy w Bytowie i tutaj u nas rzeczywiście każda z firm z otwartymi rękoma przyjmuje ludzi do pracy. Jest to swoisty paradoks. Bezrobocie, według tego, co podaje Powiatowy Urząd Pracy, wcale nie jest takie niskie, a ludzi do pracy nie ma. Mhm. To, co pan Zbigniew mówi, to oczywiście jest racja. To jest pokolenie moje, nasze, tak, które już myśli o tym, ja już też odcinam centymetr, prawda, żeby przejść na zasłużony odpoczynek.
Aczkolwiek widzę po panu, jak tutaj rozmawialiśmy, że nie wytrwa pan zbyt długo tak siedząc i nic nie robiąc, to pan to nie ten typ.
Bycie na emeryturze to wcale nie znaczy nic nie robić, ale to miłe, dziękuję. W każdym razie myślę, że to jest taka złożona przyczyna i nie można tego globalizować, bo mówię, na naszym rynku ludzi brakuje. Nawet tych, którzy mogliby już pójść na emeryturę, oni jeszcze wciąż służą, oni wciąż jeszcze chcą pracować. Nasz rynek jest takim małym rynkiem, który wszyscy znają, co jest czasami dobre, czasami złe, ale chyba więcej dobrego jest z tego, że to jest taki lokalny rynek, gdzie się wszyscy znają i każdy zna swoje możliwości. Także mówię, statystyka jest statystyką, ale to myślę, że to jest absolutnie chwilowe.
Mhm. Rozpaczliwie brakuje specjalistów. Pracownicy z Ukrainy nie zawsze rozwiązują problem. Oni są świetni do wykonywania prostych prac. Ich wielkim atutem jest ich pracowitość i dyspozycyjność czasowa. Ale my potrzebujemy specjalistów, na przykład mówię o spawaczach i takich ludzi brakuje.
I nie zauważyła pani, patrząc z działalności swojej firmy, żeby to zatrudnienie spadało? Potrzebujecie w dalszym ciągu?
Tak, cały czas jest ogłoszenie w prasie.
U nas w firmie Wireland te trendy, te statystyki wyglądają troszkę inaczej. U nas w tej chwili wzrasta zatrudnienie. Oczywiście może ta statystyka u nas w taki sposób trochę ma związek taki, że jest duża fluktuacja. Kwiecień to jest już taki miesiąc, gdzie my obserwujemy chęć pracowników do wyjazdu za granicę na takie wakacyjne podreperowanie budżetu. Tak? W tym momencie ratujemy się, ale są matury, licealiści chcą podjąć pracę sezonową, więc my mamy otwarte drzwi i przyjmujemy takich pracowników, więc spadku zatrudnienia nie widzimy, ale widzimy rzeczywiście większą fluktuację, większy ruch. Tak, tak jak pani Iza powiedziała, brakuje specjalistów. My akurat z Ukrainy mamy spawaczy bardzo dobrych, gorzej ze stolarzami. Tak? Tutaj więcej trzeba własnej inwencji, własnego myślenia i tutaj mamy rzeczywiście problem z tą grupą stolarską, ale sobie poradziliśmy. To jest kwestia różnych właśnie szkoleń, odpowiedniego wynagrodzenia, elastycznego czasu pracy związanego czy z rodzicielstwem i zatrudnienia kobiet, tak? Bo tutaj myślę, że już znany producent napojów, nie będę wymieniać, od kilku lat na świecie, ale w Polsce też robi program aktywizacji kobiet, robi wiele szkoleń w dużych miastach dla kobiet, żeby zaktywizować do pracy lub do zakładania własnych biznesów. I myślę, że tutaj w tym kierunku trzeba być. My również na produkcji nawet mamy kobiety spawacze, tak? Także myślę, że kobiety są chętne, są
i radzą sobie bez problemu.
Są dokładne, tak? Tylko kwestia powiedzenia, że mogą i dodania im wiary, tak? Że to nie są męskie tylko zawody i myślę, że w tym kierunku trzeba będzie patrzeć, w tym kierunku trzeba będzie pójść.
A wracając do Żukowa, jak się sprawdzają Nepalczycy?
Bardzo dobrze. Wszyscy chwalą, kierownictwo chwali i tam jest tak, że jak się zamówi konkretnego fachowca, to taki przyjeżdża.
Aha, czyli przyjeżdżają już wysoce wyspecjalizowani. Tak, tak. Rozumiem, że ze znajomością języka angielskiego bez problemu, żeby się porozumieć.
To jest ten duży plus.
No to w takim razie trzymamy kciuki. Być może jest to jeden z kierunków. No a wracając do płac, no się okazało, że eksperci myśleli, że wzrosną o 7,5% płace. Te płace wzrosły o 7% rok do roku, a w ciągu miesiąca o 0,3%, chociaż analitycy spodziewali się, że będzie to więcej. Czy z jakiego powodu tutaj ten zastój? Bo ostatnio Polacy się przyzwyczaili, że płace idą w górę i końca nie widać.
Mówimy o średnich i z kwietnia, maja, tak? I to mamy te wolne dni i więc to są i pensje miesięczne, które są stałe i są pensje godzinowe, więc te wahanie o 10% to mogą wynikać z tej
statystyki. Tak, a tutaj mieliśmy i święta, i dwa długie weekendy.
Tak, więc tutaj...
Więc w gospodarce źle się nie dzieje, wygląda na to, że dalej się rozwijamy i chyba nie powinniśmy się martwić, że grozi nam jakiś zastój w najbliższej przynajmniej przyszłości.
Na pewno będzie trend taki, że te płace będą rosły. To jest sukcesywnie do góry, to będzie rosło, bo myślę, że kończy się okres, kiedy konkurowaliśmy w Europie tylko płacami. To się ten okres kończy i wszyscy musimy sobie z tego zdawać sprawę.
Firmy wspierają talenty, współpraca przedsiębiorców z młodzieżą, wspólne inicjatywy. Wczoraj między innymi właśnie tutaj w inkubatorze przedsiębiorczości otwarto wystawę będącą efektem współpracy młodzieży, studentów i naszego gospodarza firmy Kołaszewski. To owocna współpraca z Politechniką Koszalińską. Będzie jakaś dłuższa, jakieś efekty z tego wynikną?
Oczywiście. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Pomysł był na konkurs. Firma Kołaszewski dotychczas była dostawcą podzespołów do przemysłu meblowego. Zawsze marzyliśmy o finalnych produktach. Teraz dzięki podjętej współpracy z Politechniką był zorganizowany konkurs. Narzuciliśmy jedynie hasło konkursu, kawa w patio, oraz że produkt ma być wykonany ze stali, ponieważ w tym jesteśmy dobrzy.
Mają Państwo takie urządzenia, które po prostu tą stalą mogą operować.
Tak, od ponad 40 lat. I resztę pozostawiliśmy inwencji twórczej studentów. I efektem są przepiękne meble. Byliśmy w ogóle zaskoczeni poziomem konkursu. Na początku podobało nam się dosłownie wszystko. 39 prac było przedstawionych nam. Studenci niektórzy zaskoczyli nas bardzo pozytywnie, robiąc prototypy. Nie tylko 1:1, ale takie malutkie, wyglądające trochę jak mebelki dla Barbie. Bardzo urocze. Zapraszam na tą wystawę w inkubatorze aż do piątku, ponieważ to wygląda uroczo. I efektem jest, że wybraliśmy gamę produktów, nagrodziliśmy 3 pierwsze miejsca i 2 wyróżnienia i będziemy robić wszystko, żeby to wdrażać do produkcji pod nową marką FK Furniture by Kołaszewski.
A jest potencjał, żeby dłużej współpracować właśnie z tymi studentami, czy w przyszłości, nie wiem, zawrzeć jakąś umowę, że mają Państwo tutaj taki talent i spróbować ten talent zatrzymać właśnie tutaj.
Konkurs to nie wszystko, co robimy z Politechniką Koszalińską, ponieważ jednocześnie rozpoczęliśmy z nimi tak zwany projekt, który studenci przerabiają w czasie roku szkolnego ze swoimi opiekunami, mentorami. I jest to projekt mający na celu zaprojektowanie zgodnie ze sztuką ogródka piwnego. Tak, ogródka piwnego, ma on być w naszej ofercie do sprzedaży. I w tej chwili jesteśmy na etapie wybrania już gotowego modelu projektu.
I będzie współpraca.
I będzie współpraca, tak.
A jak właśnie reagują uczelnie, kiedy przychodzi przedsiębiorca i mówi, że chciałby właśnie zawrzeć jakąś współpracę? Bo słyszałam, że to nie, i władze uczelni, bo to nie zawsze jest ta chemia pomiędzy przedsiębiorcą a uczelnią.
My również, jak firma Kołaszewski, dwukrotnie z Politechniką Koszalińską ogłaszaliśmy konkurs. Pierwszy konkurs to była nie tylko Politechnika Koszalińska, to jeszcze były dwie inne uczelnie techniczne i dwie Akademie Sztuk Pięknych, więc to był ogólnopolski konkurs na mebel z drutu, bo Wireland stoi drutem głównie, chociaż zmieniamy się. A 2 lata temu jeszcze był drugi konkurs na wymyślenie czegoś innowacyjnego wytworzonego za pomocą lasera. Współpraca dobrze się układa. Myślę, że u nas na rynku, myślę, że w każdej firmie metalowej, nasze działy techniczne to są absolwenci Politechniki Koszalińskiej głównie, tak? Bo do Trójmiasta też nasi mieszkańcy jadą edukować się, ale często tam zostają. Mhm. A z Koszalina wracają do Bytowa i często ich koledzy z roku, którzy zostają na uczelniach, myślę, że to oddolna inicjatywa adiunktów, doktorantów powoduje to, że nie odczuliśmy żadnego oporu w tym, żeby podjąć współpracę, tak? My również logo nasze, jak zmienialiśmy, to zmienialiśmy też z pomocą, z doradztwem Politechniki Koszalińskiej, tak? Bardzo chętnie właśnie profesorowie na wykładach mogą praktycznie swoim uczniom zadać temat, tak? I oni cieszą się, tak, z takiej współpracy, że to nie jest tylko teoretyzowanie, tylko dotknięcie praktycznych
A problemów. Z drugiej strony dla Państwa to jest pewnego rodzaju świeżość, takie bardzo świeże, nowe spojrzenie.
Tak.
Ja może zejdę na poziom trochę niższy, powiem o współpracy z młodzieżą gimnazjum i szkół zawodowych średnich. Podjęliśmy tam w naszym regionie taką, od kilka lat to trwa, piąty rok w tej chwili, prezesi firm i osobiście ja też spotykaliśmy się z uczniami ostatnich klas gimnazjum. Pokazywaliśmy, jakie są firmy, wielokrotnie to, jakie są tam zawody potrzebne, to wywoływało zaciekawienie, bo młodzież nie wie, po prostu nie wie, nauczyciele nawet czasami też nie wie, jakie w regionie działają firmy najbliższej okolicy, jakie zawody są nam potrzebne. I tam, gdzie prezesi firm poszli i te spotkania odbywali, to po jakimś czasie ci uczniowie trafiali z powrotem, bo poznał trochę firmę, był nawet, bo prezesi zapraszali i wtedy wracają. Więc to jest takie, widać, że takim w tym kierunku trzeba iść i myślę, że to będzie procentowało potem w przyszłości.
Pani profesor nadzwyczajna, doktor habilitowana, dyrektor Instytutu Wzornictwa Katarzyna Radecka, właśnie bardzo podkreślała w rozmowach z nami, że chce studentom pokazać, że na tym projektowaniu można zarabiać, że oni mają tworzyć rzeczy, które będą się sprzedawać. Tutaj podawała za przykład na przykład markę Alessi, która słynie z produkowania użytkowych, pięknych rzeczy. I właśnie ci studenci, którzy dla nas zaprojektowali te meble, dostali nagrody pieniężne, myślę, że atrakcyjne, już poczuli smak tego pieniądza i wiedzą, że mogą coś zaprojektować i że mogą to sprzedać i mogą dobrze żyć, zarabiać. I to jest właściwie cel, żeby projektanci byli blisko
producentów. Mogą to robić jeszcze tutaj, w Bytowie. To tak. Jest przecież bardzo ważne.
A ja powiem o trzech poziomach. Może zacznę od tych najmłodszych. Kilka dni temu skończyliśmy inkubator jako partner takiego dosyć dużego projektu. Przedsiębiorczość Gram i Ja. Cała zabawa polegała na tym, że dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, no i te 7+, tak nazwaliśmy, bo w tej chwili jesteśmy na przełomie, dzieciaki z klas 1-3 rysowały i malowały, jak sobie wyobrażają przedsiębiorczość. Klasy 4-6 to była druga kategoria, no i te 7+ to była trzecia kategoria, wzory gier.
No i jak wytłumaczyć tym maluchom przedsiębiorczość?
Tak. No więc właśnie.
Bo to nie jest proste.
W ramach tej gali, bo udział brało 6 gmin, po dwie z powiatu bytowskiego, kościerskiego i kartuskiego, łącznie 170 bodajże 4 dzieciaki, przepraszam, dzieci więcej, 171 prac wpłynęło. Fantastyczne prace, taki mamy już pomysł, żeby zainteresować tymi pracami firmę, która zajmuje się profesjonalnie produkcją gier. Może się uda. W każdym razie jednym z elementów tej gali był właśnie wykład na temat przedsiębiorczości. No i ten młody przedsiębiorca, którego poprosiłem, przychodzi i mówi: jak mam mówić do dzieci o przedsiębiorczości? Ja mówię: bardzo prosto. Weź im odczaruj słowo przedsiębiorczość. Bo wszystkim nikt nie czuje tego, ale niewielu czuje tą maleńką różnicę. Przedsiębiorczość, przedsiębiorca. Nie każda osoba przedsiębiorcza musi być przedsiębiorcą. Tak? On tak pomyślał, mówi: wiesz co, mówi, to jest pomysł. No i rzeczywiście dzieciaki słuchały, a on im wyłuszczał te wszystkie elementy takie drobne tej przedsiębiorczości. Więc bardzo fajne. To zadziałało w ten sposób, że dzieciaki przychodziły: proszę pana, czy w przyszłym roku też będzie taki konkurs? Ja mówię: ale czemu pytasz? Bo ja już mam pomysł na nową grę. Także było to fajne i dzieciaki się zaangażowały. Usłyszały, że one już są przedsiębiorcze, bo one poświęciły cały rok szkolny, mnóstwo czasu, zrezygnowały z komputera, z piłki i tak dalej, żeby coś stworzyć. Idąc, że tak powiem, piętro wyżej, jeśli chodzi o poziomy nauczania, co wiąże się z takim naszym marzeniem jako inkubatora, bo mówimy tutaj o młodych ludziach, którzy studiują. Więc my prowadzimy też program stypendialny wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Stypendia na pierwszy rok studiów. I tak się złożyło, że w tym roku wśród tych, którzy rozpoczęli studia w tym roku akademickim, pięciu to są Politechnika Gdańska, a tylko jeden Uniwersytet Gdański. I większość się rozkłada, ponieważ przez te nasze ręce, w cudzysłowie, przeszło już 85 takich absolwentów naszych szkół średnich. Większość to są właśnie, tak jak panie mówią, Politechnika Koszalińska, Politechnika Gdańska. To jest, myślę, też czas na to, żeby ich wyławiać i wracać z powrotem. To, co pani Iza mówiła wcześniej, że trzeba tych ludzi, dobrych fachowców, przyciągać i żeby oni wracali do nas. Także, no i ten trzeci poziom, co miałem okazję też wczoraj przeżyć, a wszystkich tych, którzy nas słuchają z terenu Bytowa i nie tylko, zapraszam do inkubatora na tą wystawę. Fantastyczne rzeczy. Są już tacy, którzy się pytali, kiedy będzie można to kupić.
No właśnie, to serdecznie zapraszamy do Bytowa i serdecznie wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do współpracy z uczelniami i ze szkołami średnimi, bo naprawdę w tych młodych ludziach drzemią takie niesamowite pokłady pomysłowości, że są w stanie tchnąć ducha świeżości w pomysły, w działalność firmy i być może państwa firmy będą mogły na tym nieźle zarobić, a i ta młodzież w przyszłości będzie wiedziała, że może przyjść do takiej firmy i stać się częścią jej sukcesu. A my do audycji wracamy po 10.30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. Właściwie to dziś gościmy w firmie Kołaszewski. Dziś goście Izabela Kołaszewska, prezes Kołaszewski, Ewa Lewandowska, członek zarządu firmy Wireland, Andrzej Chmielecki, dyrektor inkubatora przedsiębiorczości, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Zbliżają się wakacje, sezon turystyczny niebawem, tymczasem stan dróg, no właśnie, jest katastrofalny. Jak poprawić bezpieczeństwo turystów, drogi wojewódzkie, zdaniem mieszkańców, ale i odwiedzających bytów osób, są złej jakości, często fatalne. Można odnieść wrażenie, że gospodarzowi tych traktów nie zależy na bezpieczeństwie podróżowania, począwszy od dziurawej nawierzchni, zbyt wąskiej jezdni, aż do braku poboczy, co jest wynikiem porastających krzaków i skłaniających się na jezdnie gałęzi drzew. To wszystko stwarza zagrożenie dla wszystkich przemieszczających się tymi drogami, tak dla zdrowia, ale i życia użytkowników tych dróg. Alarmują władze miasta i oczekują od Urzędu Marszałkowskiego działań, jak jest z drogami wojewódzkimi, co zrobić, żeby było bezpieczniej.
Cieszymy się, że wokół nas, tutaj na tym naszym terenie, Bytów, Kościerzyna, to piękne miejsca, jezioro naokoło dużo, ale żeby dojechać, no to trzeba po jakichś drogach się poruszać. Ja chciałbym na taki wątek tutaj zwrócić uwagę. Dawne schetynówki w tej chwili przejął jak gdyby wojewoda, który rozdysponowuje środki w ramach programu rozwoju dróg lokalnych. I tam beneficjentami są gminy i powiaty. Natomiast niewymienione są, jest szczebel wojewódzki. Od 2003 roku na przykład władze wojewódzkie występują do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, żeby drogę wojewódzką 235, to jest z Kornego od Kościerzyny do Chojnic, to jest około 70 km niecałe, przejęło drogi krajowe, stało się drogą krajową. Niestety ponawiane po tym 2008, 2013, 2014, to jest starania jak na razie nie przyniosły efektów. Tam robiono badania, wprawdzie to już dość dawno, jeśli chodzi o natężenia ruchów i niby nie spełniała, ponieważ tam jest taki wymóg 20 tysięcy pojazdów na dobę. Tego tam badania wykazały, że nie ma. Ale pamiętajmy, co tam się stało w ostatnim okresie, w ubiegłym roku przeszło przez ten rejon Nawałnica. Tragedia w sierpniu i dzisiaj dostają wsparcie drogi właśnie gminne i powiatowe i tam się to poprawia, natomiast drogi wojewódzkie nie dostają, województwo nie dostaje, samorząd na te drogi żadnych pieniędzy. My chcemy podjąć taką akcję, żeby przedsiębiorcy i samorządowcy, już to robią w tej chwili z tego co wiem, wystąpić do ministra Adamczyka, ministra infrastruktury i do Generalnej Dyrekcji Dróg, żeby tą drogę jednak przejąć do drogi krajowej.
Jak no to się są ważne drogi dla gmin przecież.
Dla gmin, tak, ale jak się popatrzy na mapę, jak się otworzy mapę Polski i popatrzy się od linii Poznań-Warszawa na południe i porówna z tym, co jest na północy, to zobaczycie, tam jest czerwono praktycznie od tych dróg. Tam jest prawie, że jeszcze raz tyle i chyba więcej niż dróg na północy. Tych dróg nam brakuje. Dalsze, patrząc, to można by tą drogę przez od Kościerzyny i do Łeby dojechać, przez Sierakowice, przez Lęborki do Łeby. Byłoby to jakieś usprawnienie. Dlatego będziemy tu wspierali mocne działanie marszałka. Myślę, że jak się włączą samorządy, włączą się przedsiębiorstwa, będzie nam to łatwiej przekonać władze centralne, żeby tą drogę przejąć.
Bo przecież wszystkim zależy, żeby się gminy rozwijały. Tutaj, teraz dzięki temu, że Radio Gdańsk wyjechało w teren, tak naprawdę mnie również otworzyły się oczy, kiedy ja widzę, ile tu jest cudownych firm, jak one się fantastycznie rozwijają, ale niestety nie rozwiną się, jeżeli zostaną pozbawione dróg dojazdowych. To jest bardzo ważna sprawa. Tutaj to do Państwa też przyjeżdżają przecież zagraniczni kontrahenci. Jakie oni sobie wyrobią zdanie, sądząc, jadąc naszymi drogami? Aczkolwiek słyszałam, że na Zachodzie potrafią być też jeszcze w gorszym stanie, ale równajmy w górę. Równajmy w górę, róbmy wszystko, co można, żeby drogi były bezpieczne, efektowne i żeby pomagały rozwijać się gospodarczo, właśnie również regionom.
Myślę, że dotknęła Pani bardzo ważnej rzeczy. Ja to pamiętam. Olbrzymie problemy. Co z tego, że zakłady są wysoce wyspecjalizowane, że naprawdę robią wyroby bardzo wysokiej klasy, gdzie bariera zawsze była ta sama. Jak szybko transport dotrze na miejsce, czy w Holandii, czy w Niemczech, czy w jakikolwiek innym kraju. I trwało to miesiącami, nieraz i latami. Latami, żeby firma zdecydowała się zainwestować w Bytowie. Problem? Drogi. No, można powiedzieć, dzięki Bogu, mamy wreszcie 20. A to jest tylko jedna droga krajowa, która od Trójmiasta prowadzi do nas. Drogi wojewódzkie niestety wołają o pomstę do nieba, bo tak to trzeba nazwać. Wyjeżdżając z Bytowa do Chojnic, ja wiem, że w tej chwili większość jeździ vanami i one są chyba przygotowane na takie sery szwajcarskie, czy z Bytowa do Kartuz, to samo. To, co pan Zbyszek mówił, no drogi wojewódzkie, naprawdę to jest bardzo ważna rzecz. Tu nie chodzi tylko o sezon turystyczny.
No właśnie,
rozmawiam z wieloma, rodzina przyjeżdża z Warszawy, mówi cudownie, cudowne miejsca, fantastyczne, ale trzeba dojechać.
No właśnie, a z punktu widzenia właśnie pań jako przedstawicielek firm prężnie rozwijających się tutaj w regionie, działających, jak to wpływa ta jakość dróg na prowadzenie działalności gospodarczej?
Tak, mamy, jeżeli mówimy o drogach lokalnych, u nas największym problemem jest, my często w sferze wyposażenia sklepów mamy klientów w Warszawie, tak? Centrale różnych firm są w Warszawie.
Coś nam dzwoni w sąsiednim pokoju, tutaj słuchaczom wyjaśnienie, przepraszam, tak. Proszę kontynuować.
Więc nasi handlowcy muszą dojechać.
Proszę mówić.
Muszą dojechać do Warszawy, do Łodzi i mamy autostrady świetnie, tak? Tylko sam dojazd już do węzłów autostradowych, to już jest koszmar. Za półtorej godziny to zabiera czas, to już jest zmęczenie pracownika, tak? Zmęczenie to jest ich bezpieczeństwo, tak? Podobnie transport produktów. To też wpływa na koszty transportu, ponieważ auta ciężarowe są bardziej eksploatowane na tych drogach lokalnych. Mówiąc, jak pan wspomniał, droga Chojnice, miałem ostatnio przyjemność 2 tygodnie temu jechać po wielu latach. Nie spodziewałam się, że u nas są w takim stanie drogi lokalne. Droga do Kartuz, do Lęborka. My mamy klientów daleko w Polsce, za granicą, ale też mamy lokalnych. W Trójmieście, właśnie w Kartuzach. Jest to problem. Problem czasu, problem bezpieczeństwa naszych pracowników. Też.
I kosztów pakowania produktów do transportu, ponieważ one się uszkadzają w transporcie. Mamy tutaj finalną kontrolę jakości w zakładzie. Wszystko jest pięknie popakowane, po czym jedzie do klienta i okazuje się, że jest porysowane. ponieważ jadąc po takiej drodze, no nie sposób czasami zapobiec tym uszkodzeniom.
A ja się tak zastanawiałam przez moment, czy taki przedsiębiorca nie mógłby domagać się odszkodowania od właściciela czy zarządcy takiej drogi za straty spowodowane przejazdem taką trasą.
No pewnie tak, ale chciałbym jeszcze na jeden czynnik zwrócić uwagę. Przedsiębiorstwa obniżają koszty, a kosztem jest na przykład produkowanie na zapas, na magazynie. Dzisiaj funkcjonuje gospodarka tak, że na styk jest ustalany towar, się dowodzi na godziny, bo nie dzisiaj potrzebny rano na 8, w nocy przyjeżdża i o 8 jest tam montowany dany element. Także to jest bardzo tutaj ważne, jak skracać drogi i żeby... Tak jak to pani Iza przed chwilą mówiła, no dojedzie uszkodzony i co? Nie?
Więc wszystkim nam bardzo zależy na tym, żeby te drogi były w bardzo dobrym stanie, żeby pomagały rozwijać się regionom, firmom, które są solą ziemi tutaj na naszych terenach i które mogłyby się jeszcze prężniej rozwijać, gdyby te dojazdy, te trasy były po prostu lepszej jakości. Iwona Wysocka, Izabela Kołaszewska, Ewa Lewandowska, Andrzej Chmielecki, Zbigniew Jarecki. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze Radia Gdańsk. Dziś gościmy w firmie Kołaszewski. Dziś goście Izabela Kołaszewska, prezes Kołaszewski, Ewa Lewandowska, członek zarządu firmy Wireland, Andrzej Chmielecki, dyrektor inkubatora przedsiębiorczości, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców. Bardzo dużo mówimy od jakiegoś czasu o rynku pracownika, o tym, jak trudno jest znaleźć dzisiaj pracownika, jak trudno znaleźć jest fachowca. Rzeczywiście takiej sytuacji na naszym rynku pracy nie było od lat. No ale trzeba się też przygotować na to, że cykle gospodarcze czy gospodarka podlega cyklom pewnym. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz się cieszą pracodawcy, kiedy jest rynek pracodawcy i panuje bezrobocie, bo oni po prostu w tym momencie nie mają problemu żadnego z dostępem do pracowników i to do tańszych pracowników. I trzeba się przygotować na to, że mimo, że w tej chwili jest rynek pracownika i tej pracy jest sporo, może się zdarzyć tak, że sytuacja się zmieni. I w Polsce zasiłek dla bezrobotnych to jałmużna, która skazuje na ubóstwo, donosi gazeta Next.pl. Dziś jest tak, że zasiłek zależy od stażu pracy. I na przykład do 5 lat stażu pracy to jest obniżony do 80% i wynosi 678, troszkę ponad 678 zł przez pierwsze 3 miesiące bezrobocia. Zasiłek podstawowy, 100%, no już dotyczy osób, które pracują więcej niż 5 lat, krócej niż 20 i to będzie kwota ponad 847 zł. No i podwyższony zasiłek 120% powyżej 20 lat stażu pracy. To jest kwota 1017 zł, a potem jak te trzy pierwsze miesiące bezrobocia się skończą i osoba, która jest na bezrobociu tej pracy jeszcze nie znalazła, to jeszcze może być na bezrobotnym przez 6 miesięcy. No i ten zasiłek odpowiednio się zmniejsza. 532 zł wynosi 665 i 798. I to jest mniej niż minimum socjalne i niewiele więcej niż minimum egzystencji. Kiedy będzie właściwy moment na dyskusję o podnoszeniu zasiłków i co się Państwa zdaniem powinno tutaj zmienić?
Ja myślę, że jeśli mogę zacząć bardzo ten wątek, proszę. Najpierw to musimy zdefiniować, czy to jest osoba bezrobotna. Według mnie oczywiście, bo myśmy przyjęli na początku transformacji, że kto nie pracuje, ten się rejestruje. No nic chyba bardziej mylnego. Bo bezrobotny, zgodnie z etymologią słowa, to jest ten, który stracił pracę, tak? A nie ten, który się zapisał być bezrobotnym. Paradoks naszego powiatu polega na tym, że bezrobocie, no już co prawda nie jest dwucyfrowe, ale jeszcze jest wyższe niż średnia w kraju, a brakuje nam rąk do pracy. No coś jest nie tak, prawda? Z drugiej strony nie ma żadnej motywacji dla tych, którzy przestali pracować albo utracili pracę, żeby tej pracy szukać. To są oczywiście moje przemyślenia, ale one Ja obserwuję, co się dzieje u nas na rynku.
Ale rozumiem, że one są na bezrobociu dłużej niż te 9 miesięcy, kiedy można otrzymywać zasiłek.
Dokładnie tak. Ja już pomijam kwotę, bo o żenujących rzeczach się nie powinno w ogóle dyskutować, tym bardziej, że fundusz płac...
Powinno, żeby poszła w górę.
Tak, no wiemy, ile płacimy na fundusz pracy, prawda? I co roku, jak się kończy rok budżetowy, to się okazuje, że tam są wielkie oszczędności i tak dalej. No coś tu jest nie tak, ale ja osobiście jestem fanem systemu francuskiego, tak? Wtedy nie ma szarej strefy, każdy jest zainteresowany, żeby wykazywać to naprawdę swoje zarobki.
Przybliżmy słuchaczom, na czym on polega.
No polega na tym, że dostaje w pierwszym, w momencie, kiedy tracę pracę, dostaje procent, w tej chwili już nie pamiętam, czy to jest 80 czy mniej, procent utraconych zarobków. Tak? Potem w trakcie, jeżeli nie podejmuje pracy w poszczególnych miesiącach, ten procent jest coraz niższy, co mnie dopinguje do tego, żeby tą pracę jednak znaleźć i odbudować ten poziom, od którego ewentualnie w razie nieszczęścia znowu będzie liczony mój zasiłek dla bezrobotnych.
Ale jestem w stanie przeżyć, nie martwiąc się o to, że zabraknie mi na czynsz, na wodę, na
dokładnie
gaz,
tak,
na opał, na jedzenie, nie daj Boże, i na szkołę dla dzieci i rzeczy dodatkowe związane z tą edukacją.
Jest takie bardzo fajne powiedzenie, którego jeszcze nikt nie dookreślił, żeby można było godnie żyć. Co to znaczy godnie żyć? Jaki jest poziom tego godnego życia?
700 zł to się nie da.
Na pewno nie.
To się nie da.
No, a nawet mniej, bo 532 czwartym miesiącu bezrobocia, jeśli ktoś miał mniej niż 5 lat stażu pracy. A co jeśli ten ktoś na śmieciówkach pracował? No, to sytuacja...
Marginalne chyba już
teraz problem. Teraz już tak, ale tak pamiętam akurat tamte czasy, kiedy ludzie też pracowali na umowach cywilno-prawnych, nie będziemy mówić, że śmieciowe, bo nie wszystkie były śmieciowe. I wtedy panowało też bezrobocie, więc myślę, jakim to było dla nich dramatem stracić pracę.
W tej chwili te umowy cywilno-prawne są tak już oskładkowane, że po nich uprawnienia
się
nabywa i składki emerytalne i również prawa do zasiłku dla bezrobotnych, tak? Ale myślę, że tutaj właśnie, jak pan mówił wcześniej, kto to jest bezrobotny i czy te osoby, dla nich ten zasiłek, mówimy, że jest niski, czy to nie jest tylko dodatkiem do czegoś, co robią, tak? Bo mu się nie opłaca, ponieważ no takie mamy czasy, że dostaje jakieś inne profity, tak? I mu się nie opłaca więcej zarobić, tak? Bo mieliśmy takie sytuacje w firmie, że ludzie prosili, zawsze byli chętni, żeby zrobić coś dodatkowo, tak? Ale gdy ta pomoc socjalna u nas zaczęła rosnąć, no to wprost mówię, nie, bo ja stracę coś, bo ja coś stracę, ja nie chcę, tak? Bym chętnie zrobił, tak? Przepraszam, nawet to są takie słowa, tak? Ale ja nie chcę więcej zarobić, tak? Więc tutaj, ale wracając do bezrobotnych i Urzędu Pracy, nam się, szukaliśmy, ostatnio otworzyliśmy Centrum Obróbki Usług Stolarskich i Urząd Pracy nie ma osób na do przyuczenia chętnych. Tam nie ma osób, które chcą tą pracę podjąć, więc ten problem tego niskiego zasiłku, nie wiem na ile właśnie jest, może
czyli,
być problem,
gdyby naprawdę obawia
będzie...
się pani, że gdyby wzrósł ten zasiłek, to ludziom by się nie opłacało, nie chcieliby
pracować?
Myślę, że
mogłaby być ta liczba większa ludzi, tak? Ponieważ myślę, że był problem ze znalezieniem osób, bo w tej chwili mówimy o fachowcach. W tej chwili można się czegoś fachu nauczyć, tak? Można zmienić. W tej chwili jedna, to jest zmiana, tak? Już nie ma czegoś takiego, że się człowiek nauczył jednego zawodu i kończy na emeryturze, tak? W tym samym fachu. Nie, to można zmianę. Musi być otwartość na zmianę. I myślę, że ta grupa bezrobotnych, która już teraz jest, to myślę, że albo ma jakiś inny pomysł na życie, a ten to, ta
albo pracodawcy niektórzy płacą im połowę pod stołem, to
tak,
też niestety.
Były, słyszałam o takich sytuacjach, że jakieś takie układy były w jakichś, to szczególnie w sklepach, tak? Gdzieś tam taki, że raz tak, raz tak.
W większym lub mniejszym stopniu funkcjonują.
Myślę, że my tu wszyscy jesteśmy winni tej sytuacji.
Ale to takie anomalie są. Z jednym dzieckiem samotnie wychowująca dziecko nie przekracza normę tam parę złotych i nie dostanie 500+, no, bo to takich
panie prezesie,
jest więcej.
Ale powiedzmy sobie szczerze, że gdyby miała możliwości zarobić więcej niż to 500+, to by się nie zastanawiała.
Myślę, że
bo
tak.
My oscylujemy wokół tego magicznego 500+. Jakby dostała 600 złotych, to by rzuciła to, no.
Generalnie no. Sprawa jest, znaczy pewnie wszyscy mamy świadomość, tutaj nikt z nas nie poda gotowej recepty i myślę, że nikt nie ma jakiegoś pomysłu na to, co tu, nie wiem, za dotknięciem różdżki rozwiązać problem. On jest tak złożony, bo tutaj powiedzmy i 500+, i jakieś tam projekty szkoleniowe i tak dalej, gdzie przychodzi bezrobotny i zaczyna się rozmowa od tego, że ile wynosi stypendium, nie co ja się nauczę, ile wynosi stypendium, tak, to szkoleniowe. Więc trzeba, ale myślę, że do tego jest tak naprawdę potrzebna szeroko zakrojona, rzeczowa dyskusja. Złotego środka nikt nie znajdzie.
Ale ma pan rację. Ale...
Trzeba pomyśleć, jak to próbować robić, żeby to stało się jakimś skutecznym narzędziem.
Ale wie pan, dlaczego przychodzi młody człowiek i pyta właśnie o to stypendium, ile dostanie? Dlatego, że jeszcze dwa lata temu pracował bardzo często, rok i dłużej, za darmo. Bo wszystko pod argumentem, że przyszedłeś tutaj się uczyć, przyszedłeś na staż, nie ma płatnych, koniec, kropka. Firmy, które wcześniej wprowadziły płatne staże, mają dzisiaj bardzo lojalnych pracowników, związanych z firmą.
Nie, zgoda, ja mówię o projektach unijnych dla osób bezrobotnych, tak? Że to jest ten problem. Ja nawet sobie ukułem na własny użytek i będę tego bronił, że my tutaj sobie na naszym terenie wyszkoliliśmy nową klasę społeczną, czyli bardzo dobrze wyszkolony bezrobotny, który absolutnie nie zamierza nigdzie pracować, od projektu do projektu, a nie pracować dlatego, to co mówiła tutaj pani Ewa, że ja stracę, tak? Sam rozmawiam z wieloma ludźmi, a on mówi, chłopie, jakiej pracy? Ja mam czwórkę dzieci, prawda? Ja mówię, no ale do tego 1500, które dostaniesz za tą trójkę, tak, bo na pierwsze nie, ale za trójkę, dorzucisz jeszcze 1500 czy 1600, które zarobisz. A komu by się chciało? To są przykre słowa,
nie
ale...
Nie bierze pod uwagę
sytuacji...
tego, że dzieci urosną i straci te 500 zł na każde tam z nich ale i to też nie będzie miał emerytury.
Ale to też się nie bierze z niczego. To jest to, co pani powiedziała wcześniej. My wszyscy jesteśmy temu winni wiele, wiele lat do tyłu, tak? Bośmy sobie tego ropnia, że tak powiem, hodowali i teraz wszyscy szukają skalpela, jak to zrobić, żeby to było dla pacjenta jak najmniej bolesne. To nie będzie, to się nie da, właśnie w moim przekonaniu nie da się tak zrobić.
Ale ma pan rację, tutaj, bo zadał pan pytanie, kto to znaczy bezrobotny. Czyli co, należałoby stworzyć nową, ustalić definicję, bezrobotny osoba, która traci pracę. I w tym momencie od początku jakby przeorganizować cały ten system związany z bezrobociem.
Żeby to było... Nie zasiłku nic nie da, to musi być jakiś program aktywizacyjny, naprawdę monitorowanie, czy ta osoba co chce, jak chce, czy chce się zmienić, czy chce podjąć pracę, tak?
Dodam tutaj, z czym nie zgadzają się zarówno przedsiębiorcy, jak i pracodawcy. 2,45 to jest ten, odpisujemy ten fundusz. I teraz popatrzmy, na co są pieniądze z tego wydawane. Na staże dla lekarzy. Czy z tego to funduszu powinno iść? Tam wiele tam mamy wymienianych, jak analizujemy, na co to idzie. Na pielęgniarki, tak, czy to jest ten fundusz, którego z tej puli powinien być? Są oszczędności co roku, jak w budżecie patrzymy. Ta pula ratuje budżet. Ona jest, bo tam są nadwyżki, jest niewydana. Szuka się wtedy na
to. I to chyba od lat taki
od
mamy
lat,
z tym.
Tak się to właśnie toczy. Jedni drudzym jakoś tam machają ręką, to przechodzi.
Zawsze kawałek kołderki, którą można naciągnąć.
Dokładnie tak. Rada Dialogu Społecznego na to spojrzy, coś tam powie, ale nic z tego nie wynika. Po prostu ten fundusz jest i potem do budżetu gdzieś tam się wsadzi to i ten fundusz nie jest wykorzystany w tym celu, jakim jest powołany, nie? Przeszkolenie, przygotowanie ludzi do tego, żeby pracę podejmowali.
Proszę, proszę.
Także temat nie jest prosty, jak wydawałoby się. Mamy ten, bo to mówię, że taka jest ta granica, te 3-4% to ono zawsze będzie. Natomiast jeśli mamy 8-9, to jest jeszcze jakaś taka rezerwa. I to trzeba by chyba jakieś badania trochę zrobić, kto w tej grupie jest, kto mógłby jeszcze się nadawać, żeby podnieść
tą pracę. Jestem przekonana, że bardzo dużą grupę bezrobotnych stanowią ludzie, którzy pracują za granicą, a u nas pobierają zasiłki. Jestem o tym przekonana.
No tak, tylko pani prezes, to też 9 miesięcy tego zasiłku, tak? To
przyjeżdżają, znowuż popracują i znowuż biorą zasiłek.
No, zasiłek, to jest ubezpieczenie, to jest lekarz zdrowotny, tak? To już nie ma świadczenia, ale generalnie jak przyjadą na wakacje, co się stanie, to mają dostęp do lekarza, do szpitala.
Czyli reforma jest jak najbardziej tego systemu potrzebna. Więcej niestety już na ten temat nie porozmawiamy, bo czas nam ucieka. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Izabela Kołaszewska, prezes Kołaszewski, Ewa Lewandowska, członek zarządu firmy Wireland, Andrzej Chmielecki, dyrektor inkubatora przedsiębiorczości, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców, Iwona Wysocka prowadziła. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.